72 odcinek filmów zimowych. Zaczynam od zachęcenia was, abyście zaczekali do końca, gdyż w dzisiejszym double feature'owym odcinku będzie coś do rozmyślań, ale także i do rozrywki. Zakończymy ten odcinek opowieścią o scenie, która porusza, z filmu francuskiego Nagle. Z filmu, gdzie występuje właściwie tylko kilku aktorów, dwóch aktorów, o rozbitkach. Wyjątkowa scena, ale najpierw bez wyjścia. Jesteśmy bez wyjścia, bo 1 lutego śnieg nie pada. Kiedy to nagrywam, jest właściwie temperatura plusowa za oknem w Krakowie. I lecimy w takim razie do filmu, który jest mocno śniegiem zaproszony, czyli Bez wyjścia. Do filmu No Exit dotarłem za pośrednictwem aktora, który występuje w Fargo, w serialu w 5. sezonie omówionym w poprzednich odcinkach tego cyklu, mianowicie Davidzie Rysdalu. David Rysdal, który gra takiego ciapowatego męża głównej bohaterki Fargo, to w filmie No Exit gra trochę creepowatego przestępcę, czy jakiegoś taksówkarza, kierowcy, gangstera, czy może jakiegoś brata gangstera. Gra człowieka, któremu raczej nie zaufalibyśmy, z tłustymi włosami, tu słuchającego jakiejś mocnej muzyki na słuchawkach, odcinającego się od całej reszty. Film, który dzisiaj omawiam, z 2022 roku, ten półtorej godzinny thriller, to produkcja dosyć kameralna. Wszystko dzieje się w hotelu, w czymś, czy może w motelu, w którym mamy odciętych od świata przez blizzard, czyli blizzard to jest zamieć śnieżna, odciętych ludzi, którzy właściwie znajdują się tam przypadkiem, choć my zaczynamy całą tę opowieść 15-minutowym prologiem, gdzie poznajemy główną bohaterkę, która siedzi na terapii grupowej, opowiadając o swoich problemach, dostaje telefon o tym, że jej mama umiera, i mimo tego, że ona zmaga się z narkotykowym uzależnieniem, to rezygnuje, wychodzi z tej sali w terapii, z terapii grupowej, i wsiada do samochodu, i mimo zimy panującej wokół jedzie do szpitala, aby być może ostatni raz porozmawiać z mamą.
RB 11 days. Honestly, what are we doing here?
I told myself the same thing. Rehab doesn't work. But
excuse me, Darby. Phone for you.
My mom is in the hospital. I have to leave.
Darby, you know the rules. You leave and you're back in jail.
I właśnie po tych 15-minutowych wstępie główna bohaterka nie może już dalej jechać, gdyż właśnie zamień śnieżna uniemożliwia jazdę po drodze, więc trafia do jakiegoś opuszczonego, jak to IMDb opisuje, rest stop in the mountains, czyli taka poczekalnia. Ja właśnie nie wiem, co to za bardzo za instytucja na jakiejś autostradzie w Stanach, bo ani tutaj nie było kawiarenki, Ani tutaj nie było żadnego hotelu, motelu. Może to właśnie jakiś taki, no nie wiem, przyczółek dla tych, co jadą autostradą. No w Polsce takie stopy są porobione, ale zwykle to jest jakaś wiata, jest to jakiś tam parking, zwykle tam jest jakaś stacja benzynowa, a tutaj jest coś całkowicie opuszczonego i oddzielonego od cywilizacji i świata przez warunki atmosferyczne i jesteśmy znowu na takiej terapii nie grupowej, ale śledztwie, na poszukiwaniu właśnie. Ale co tu jest tym takim haczykiem? Bo wstęp, a tak naprawdę ten film jest o tym, no, że jesteśmy bez wyjścia, jak to w tytule, czyli że nie możemy wyjść z tego rest stop, choć oczywiście możemy wyjść na pole, tudzież dwór, na parking malutki, i główna bohaterka wychodzi, aby poszukać zasięgu w komórce. Czyli pierwsze, co robimy, gdy się zatrzymujemy, no dobra, kurczę, nie da się jechać, no to wejdźmy, może napijemy się tutaj w tym hotelu, czy motelu, nazywajmy to, herbaty. Tam mamy zupełnie ludzi, których nie znamy, nie wiemy, kim oni są. Jedni siedzą, grają w karty, ktoś inny właśnie zasłuchany jest, po prostu cisza, wszyscy czekają, aż będzie można wsiąść z powrotem do samochodu i jechać dalej. Więc ona wychodzi uporczywie, szukając zasięgu. Podchodzi w tym czasie do ciężarówki, do takiego vana, zagląda przez okno zupełnym przypadkiem i widzi tam związane dziecko z zaklejoną twarzą, usta ma zaklejone i widać, że to dziecko się wije. Nasza główna bohaterka, tutaj grana przez Havanę Rose Liu, w filmie jest to Darby, to Darby już wie, że ktoś musiał porwać to dziecko i najprawdopodobniej jest to ktoś właśnie z tego motelu, czyli ktoś z podróżnych. Kobieta próbuje zachować spokój, wraca z powrotem do motelu, do poczekalni i właśnie, no i tutaj każdy jest podejrzany. Trochę może to być whodunit, choć tutaj w tej trzyaktowej takiej podziałce, to mamy tak, w pierwszym akcie już się wyjaśnia, kto to porwał, i dalej właściwie po tym pół godziny zaczyna się już taka bardziej może kino akcji właśnie, próba ucieczki, rozwiązania tego impasu. Ale tutaj ciekawie utrzymują napięcie, gdyż ta Derby wraca do poczekalni, no i jeden taki facet proponuje, żeby zagrali w karty. On wyciąga talię kart i widać, że jest miłośnikiem pokera, i oni siedzą, wszyscy grają w pokera, i właśnie podczas tej rozgrywki Darby próbuje rozstrzygnąć, kto może porwał to dziecko. Grając w pokera, ona zadaje jakieś pytania, a skąd jesteś? Próbuje porównać właśnie to z tablicą rejestracyjną, dojść, skąd może być porywacz i kto może być porywaczem. Po skończonym meczu w pokera, jakby wszyscy wracają na swoje miejsca i wtedy się właśnie zaczyna. No tutaj można spoilerować, czy właściwie kto to porwał. Ja nie będę mówił może, kto porwał, bo wtedy jakby zepsuję wam napięcie tego pierwszego pół godziny. W każdym razie to się rozstrzyga, kto porwał. No i teraz ten obóz dzieli się, znaczy ludzie w poczekalni, podróżni dzielą się na dwa obozy: porwanych i tych, którzy próbują uratować dziecko i jakoś załatwić czarnych bohaterów. Więc no właśnie, i czy będzie tutaj twist, czy ten, kto nie jest porywaczem, potem okaże się porywaczem? Wszystko jest tutaj w czterech ścianach i podwórko, wokół jest las, więc też będzie trochę biegania po zaśnieżonym lesie. Jest to taki trochę teatralny film, ale technicznie zrealizowany dobrze. No nie odczuwamy, że to jest teatr telewizji, gdzie ludzie siedzą i gadają. Ja wystawiłem temu filmowi 6 na 10, więc no weźcie pod uwagę, że to jest też tutaj jakaś wielka wytwórnia, bo to było na Hulu, 20 Century Fox. Więc jest to technicznie zrobione w wypasiony sposób. Zresztą o tym świadczy cały ten 15-minutowy prolog, gdzie jest zupełnie inna sceneria, zakład, gdzieś jakiś szpital odwykowy. Gdyby ten film był wyprodukowany za małe pieniądze, to od razu zaczęlibyśmy przecież od sceny, gdzie samochód nie może dalej jechać przez śnieżycę i musi się zatrzymać, prawda, żeby oszczędzać pieniądze, no bo kolejna lokalizacja to jest problem. Ale ten film jest kameralny, zrobiony w taki sposób, że nie nudzimy się. I właśnie no, było kilka takich filmów już w historii naszych filmów zimowych, choć w tym momencie ich nie pamiętam, ale jestem przekonany, że coś takiego było. Ta piątka czy szóstka bohaterów robi tutaj robotę, ogląda się to przyjemnie, powiem tak, przyjemnie, bo to nie jest jakiś super trzymający na skraju krzesła thriller, jest to po prostu zręczna robota, dobre rzemiosło, śniegu jest full multum, pod koniec filmu kończy się ta śnieżyca i ludzie mogą wyjechać, oczywiście ci, którzy będą w stanie. Jakoś ta klamra narkotykowa się zamyka, ta kwestia mamy też jest rozwiązana w całym filmie. Tutaj za bardzo nie ma co mówić. Ten film trzeba polecić, jeżeli chcecie się odmurzyć w zimowej atmosferze. I właśnie coś takiego na początek naszego podwójnego spotkania, to w double feature'owej drugiej części, no coś bardziej ambitnego. Coś, co mnie zaskoczyło już poprzez to, że to w ogóle leciało w Cinema City. Obejrzałem to w ramach Unlimited i początkowo ja nie przypuszczałem, że będzie to film zimowy, gdyż mowa o produkcji rok późniejszej, chociaż to na przełomie właśnie 2003-2004 się ukazywało. Film Thomasa Bideguina, to jest Francuz, czyli pewnie Bidejean, który znany jest z Prophet, czyli z proroka, choć on go nie wyreżyserował, proroka, bo Jacques Adiard reżyserował proroka, on współpisał proroka. Prorok to, z tego co pamiętam, dostał chyba nagrodę w Cannes. To jest teraz jego, Thomasa, trzeci film pełnometrażowy, drugi film pełnometrażowy, niszowy, też powiedziałbym kameralny, choć w sposób taki, że mamy tutaj tylko dwóch aktorów, kobieta i mężczyzna, dwóch naukowców, którzy wyruszają w podróż, to są pasjonaci, oni sami podróżują, są parą, więc kochają to, co robią i to jest ich no, taka życiowa misja, powiedzmy, badanie jakichś odległych terenów. Ja szczerze mówiąc nie wiem, gdzie oni w ogóle zajechać. Więc wspomóżmy się opisem. To jest produkcja Francja, Belgia, Islandia, USA. Wymarzona podróż dookoła świata pewnej pary zamieni się w pełną rosnącego napięcia walkę o przetrwanie, gdy oboje zostaną uwięzieni na bezludnej wyspie. W roli głównej Melanie Thierry gra Lore i Gilles Lelouch. Melanie Thierry możecie znać z filmu... Och, nie wiem skąd ja ją znam. Jest bardzo podobna do innej aktorki, aczkolwiek gra na przykład u Terego Gilliama w filmie Zero Theorem, który to film jako... byłego członka grupy Monty Pythona jeszcze niestety nie nadrobiłem, a jest to film z 2013 roku, o którym w ogóle zapomniałem, że istnieje. Nie wiem, jakim cudem ja ominąłem tę produkcję. Ona gra też w Babylon AD, Largo Winch, nieważne. Tutaj mamy do czynienia z filmem Nagle, opartym na powieści francuskojęzycznej. This film follows a couple who must fight for survival after they became stranded on an island that was supposed to be their dream journey. I rzeczywiście, ten film zaczyna się trochę jak Robinson Crusoe, bez zimy. To mnie w tym filmie zaskoczyło pozytywnie, gdyż no, ja go oglądałem jakoś, nie wiem, w październiku może, coś koło tego, kiedy zimy jeszcze mocnej za oknem nie było i ten film jakoś tak mi zajawił filmy zimowe. I właściwie zorientowałem się, że zapomniałem mu w ogóle wystawić ocenę. Ciężko było mi przypomnieć sobie, jaki miał tytuł, bo oryginalny to jest So Dein Seuls, czyli tak jak ten tytuł tej powieści. Po angielsku to jest Suddenly, a w Polsce Nagle. On ma tylko 200 ocen na IMDb, więc ja mu przed nagraniem wystawiłem ocenę 7 na 10 i znalazłem go w moim koncie samego Cinema City Unlimited, przepatrując wszystkie bilety, jakie kupiłem, bo zupełnie nie mogłem sobie przypomnieć, jaki to jest tytuł i zapomniałem po seansie pełny pozytywnych wrażeń wystawić mu oceny na IMDb. I to jest taki początek, że oni przybywają na takiej łódce na tę wyspę. To jest jakaś ich wymarzona wyspa. Bodajże kręcili to właśnie na Islandii. Zbliża się sztorm. Oni widzą ten sztorm. Fotografują trochę tam. No i są zauroczeni widokiem. Muszą wracać, ale jednak za późno. Walczą z tym sztormem, walczą z wietrzystą pogodą i niestety ta ich łódka, ten ponton jakoś się rozbija. Nie są w stanie do jachtu podpłynąć. Ten jacht jest ich cały rozbity, więc zostają na wyspie. Kiedy cały ten sztorm następnego czy kilka dni później, następnego dnia uchodzi, no to oni zostają sami na pastwę losu i z siebie. I teraz zaczyna się walka o przetrwanie. Walka, która będzie zakładała podstawowe takie, no nie wiem, wybudowanie znaku SOS z kamieni, obchód tej wyspy, póki jeszcze są zasoby. Podpłyniemy gdzieś obok na takim pontonie właśnie, jakiś tam statyczny, już nie pamiętam, bo 3 miesiące temu oglądałem ten film. Jakimś tam pontonem, nazwijmy to, oni płyną wokół wyspy, wyłączając silnik, oszczędzając paliwo i tam jest taka zgraja, takie stado pingwinów. Ale przecież to stado pingwinów my sobie przypominamy, że oglądaliśmy na początku, jak oni przybywali, czyli ta wyspa z pięknej, którą my podziwiamy, ona staje się groźna, tak? Ona staje się nieprzyjazna. I to piękno w postaci no, niewinnych pingwinów nagle staje się krwawą sceną, gdzie oni muszą zapolować na pingwina. Gdzie jest taki dramat, że dopiero co się nimi zachwycali, jak to w ogóle natura jest niesamowita i tak naprawdę no, muszą tego pingwina zapolować, zabić go, nauczyć się jeść, aby przeżyć. W tym filmie chyba są liczone dni, ile oni tam wytrzymują. To jest więcej niż będziecie się spodziewać. I najważniejsze jest to, że w końcu przychodzi zima, tak? I ta zima jest trudna do przebycia, ponieważ, o, tak, żeby jak najmniej spoilerować, bo to jest minimalistyczny film, żeby jak najmniej spoilerować, to jedna z tych osób, tak, jeden z bohaterów, bądź bohaterka, ulegają pewnemu wypadkowi i teraz właśnie przychodzi zima. Oni muszą przetrwać zimę. I teraz podczas zimy ktoś decyduje się, że wyruszy w głąb tej wyspy, aby zobaczyć, czy jest coś po drugiej stronie, czy ktoś tam może jest. To następuje, bo druga osoba jest w jakiś sposób unieruchomiona z powodu wypadku i teraz my wędrujemy właśnie na drugą stronę podczas zimy i to jest bardzo zimowy film, tak od połowy. Końcówka, też postaram się bez spoileru, choć tutaj, no, czy to jest happy end, czy to jest sad end, czy jedna osoba umiera, no tutaj jest tylko dwóch aktorów, więc... Druga osoba znajduje pewne miejsce po tej drugiej stronie i próbuje się skontaktować z jakąś cywilizacją, bo żadne próby kontaktu wcześniej, nawet jakiś tam w oddali był statek, to ciężko jest. Próbuje się skontaktować, bo tam jest taki jakiś, no nie wiem, dobra, nie no, lekkie spoilery. Tam jest jakaś opuszczona baza naukowców, więc jedna z tych bohaterów, czy bohater wchodzi do tej bazy, no i tam jest jakiś jeszcze inny statek, który będzie być może służył do uratowania tej drugiej osoby, która jest po poprzedniej stronie wyspy. Właśnie ta osoba się odświeży, właściwie zobaczy nowy dom, bo to jest opuszczona, właściwie opuszczona stacja, ale no nie działająca, tak jakby naukowcy na zimę stamtąd wyjechali. I tutaj też chyba mój błąd, bo ta główna para partnerów, którzy mieli się chyba w ogóle ożenić tam i też rozmawiają właśnie, czy wyjść za mąż, czy nie wyjść za mąż, że ktoś miał jakiś tam pierścionek, a ta druga osoba ma traumę, bo nie chciała się żenić, to też jest tutaj nałożone na to wszystko. No to teraz tutaj będziemy po tej drugiej stronie, czyli obie osoby zostaną, powiedzmy, uratowane i przejdą teraz jakby druga część tej podróży, to jest, że oni wchodzą do tej bazy i będą w tej bazie mieszkać i właściwie będziemy mieć trochę takie sceny, jakby oni byli w cywilizacji już, bo tam jakaś muzyczka gra. Ja sobie zrobiłem... Jest soundtrack do tego, taki ambientowy, fajny soundtrack, 26 minut, ale tam leci jakaś taka piosenka, Volver, taka miłosna, znana z Almodovara, no to tradycyjna piosenka, portugalska albo hiszpańska i... Oni tam jakąś chyba właśnie radio mają kontakt, już wzywają pomoc, jedzą jakiś makaron, tam są zapasy. No i czasami oni są fotografowani w taki sposób, że nie widzimy, że oni są gdzieś w ogóle out of nowhere, gdzie oni są poza cywilizacją. I okazuje się, że ten ich związek wtedy zaczyna odżywać jakby na nowo. I teraz pojawia się paradoksalne pytanie w tym filmie, czy oni z tej zimy chcą wracać do cywilizacji, bo może już się tam zaklimatyzowali i nie muszą odpowiadać na pytanie, czy oni się ożenią, czy będzie dalszy ciąg ich związku, bo oni są ze sobą tam jakby szczęśliwi. I teraz scena, która mnie wywaliła z butów na fotelu. W kinie może byłem ja i może trzy osoby. W ogóle ja nie wiem, to w ogóle co to za film? Skąd ten film oni wytrzasnęli? Tak niszowy film, typowo festiwalowy do Cinema City. No. Słuchajcie, zwykle w tego typu filmach, na przykład u Danny'ego Boyle'a 127 dni o tym facecie, który sobie rękę zmiażdżył i cały dzień spędził, całą noc spędził w skale, musiał sobie uciąć tą rękę, żeby zostać uratowanym, to zawsze w tego typu filmach, takich survival, to jak przybywa pomoc, no to właśnie tak jak u Danny'ego Boyle'a w 127 dni, to jest tak, pamiętam tę scenę dokładnie, choć dawno oglądałem w kinie, że Sigur Rós, muzyka taka poruszająca, napędzona, Sigur Rós, jeszcze te bębny takie jak Sigur Rós, i on biegnie, i ten helikopter, chyba to helikopter przylatuje, on tam biegnie, już wiemy, że taki pełen patos. Tutaj paradygmat tych scen ratowania ludzi tak został przełamany, że to jestem bez słów. Otóż, teraz już jest tutaj taki spoiler tej ostatniej sceny, ale to już jest scena, To już jest scena tuż przed napisami końcowymi. Ta para no siedzi, tak? Coś tam robi, taki typical day, tam jakiś kolejny. I my mamy w tle okno. Okno białe, wiecie, no tam jakieś lodowe skały za oknem. I słyszymy, słyszymy, jak podczas tego, chyba jak oni jedzą, słyszymy ten taki parowiec, taki charakterystyczny dźwięk statku. Jakaś tam syrena, taka taka syrena. I widzimy, że oni wstają, podchodzą do tego okna, tam jedna z tych osób jest jakby trochę, jeszcze się kuruje po tym wypadku, więc jakby widzimy tę całą historię filmu i tych tragicznych, drastycznych, dramatycznych wydarzeń. I co robią? Wydawało nam się, że oni teraz wybiegną na powitanie temu statkowi. Tu jesteśmy, tu. Wszyscy już wiedzą, że oni są w tej starej bazie naukowej. Być może oni nawet czekali na naukowców, którzy po prostu po zimie przybędą jako po prostu powrót. Już nie pamiętam nawet, czy oni się tam z tym skontaktowali w końcu, czy nie. Przed zimą ja to oglądałem. I słuchajcie, i ta para nasza, ona zamiast wyjść i krzyczeć o pomoc, oni po prostu nic nie robią, tylko spokojnie, pogodzeni z losem i jakby już całkowicie w pełni swojej miłości, oni siadają, wracają na łóżko i przytulają się do siebie i jeszcze chcą cieszyć się tym, co teraz mają, co będą wspominać, co jest już za nimi, jest już to przepracowane całkowicie, nie ma żadnej traumy w tym momencie, oni się kochają w tym momencie, nie mówię, że uprawiają seks, tylko to wiemy, że ich związek przetrwa, to jest coś, że oni po prostu chcą się jeszcze tak wyluzować przed wyjściem, przed powrotem do cywilizacji. Zadajemy sobie wręcz pytanie, czy może lepsze byłoby życie poza światem, właśnie tutaj w takiej samotni, gdzieś jak niczym latarnik samotny. Z jednej strony kadru delikatnie widzimy właśnie, jak oni leżą przytuleni, całkowicie spokojni, na luzie, tacy rozmarzeni, rozmyśleni. Zero patosu, zero wzruszenia i kamera na statywie. I widzimy zbliżający się powoli statek za okna. Jest cisza i samo to jest już niewiarygodnym dla mnie szokiem po prostu. Weźcie pod uwagę, że to jest dosyć minimalistyczny film. Tutaj mało jest słów, dużo obrazów. To nie jest kino akcji. To jest takie, powiedziałbym, kino do przeżycia. Trochę jak Dunkierka Christophera Nolana. To byłoby już wystarczająco, ale tutaj jeszcze wchodzi piosenka, muzyka, która doskonale dopełnia tego obrazu, która jest, to już po prostu jest za dużo, że to jest za dużo i może poleczyć wam łza. I teraz oczywiście to jest ważne, bo to dopełnia tę scenę. Dowodem, że to jest genialna scena, jest to, że ja opowiadając to do was, dopiero przypomniałem sobie, co to za piosenka, pomimo że godzinę przed nagraniem tego podcastu, godzinę zajęło mi przeszukiwanie internetu angielskiego, żeby dowiedzieć się, przypomnieć sobie, co to za piosenka leciała. I straciłem tę godzinę czasu na research. Już zmarnowałem to. Już mówię, dobra, nie będziecie wiedzieć, co to za piosenka. Ba! Więcej. Ja wymyśliłem, co to będzie za piosenka. Ja ubzdurałem sobie, że tam jest Radiohead na końcu i piosenka How to Disappear Completely. Taka właśnie poruszająca, taka wolna, taka rozmarzona ballada, że jestem poza tym miejscem. Chciałbym się rozpłynąć, prawda? Tak jakby oni w tej miłości swojej i poza cywilizacją chcieliby się rozpłynąć w sobie. Ale nie, bo teraz sobie przypomniałem, co tu jest za piosenka. Zanim powiem, co to jest za piosenka, to trzeba ją zajawić, tak jak robi to reżyser, w genialny sposób, bo wcześniej, jak oni są na tej wyspie, jeszcze nie ma zimy, to ten facet wyjmuje jakiś patyczek i struga flet. I może to jest muzyk, może w każdym razie umie grać na flecie, ale jest to taki prymitywny flet, gdzie są właściwie trzy nuty, nie? I on, aby rozśmieszyć swoją partnerkę, poprawić jej humor, gra jakieś takie 4-5 typowych piosenek, które ona od razu rozpoznaje i śpiewa. Taka, można by powiedzieć, wręcz musicalowa scena. Z jednej strony radosna, a z drugiej strony podszyta niepokojem, gdyż uświadamiamy sobie, że oni próbują tutaj się jakoś rozweselić, a wypadek, tragedia może być za każdym kamieniem. I on na koniec tego gra Joy Division, Love Will Tear Us Apart, czyli miłość nas rozdzieli. Polecam ten utwór, gdyż jest kultowy i tekst cudowny o tym właśnie, jak miłość powoduje, że dwóch ludzi paradoksalnie od siebie się oddala. Można by tutaj to podkręcić cytatami z filmu z Natalie Portman pod tytułem Closer bodajże, gdzie tam znowu były piosenki Damiana Rice'a bodajże, i tam było w myśl ten film, z którego zapomniałem tytułu, nie wiem, czy to było Closer, chyba tak, z Judem Law, z Natalie Portman, to jakby im bliżej, tym dalej, tak paradoksalnie. I też jest tam jedna piosenka, chyba wprost to mówi. Nieważne, bo Love Will Tear Us Apart na początku pojawia się właśnie tylko w wersji na flecie wystruganym z jakiejś deseczki. A na końcu słyszymy już ten utwór w całości, jak płynie ten statek, jak oni leżą, cóż to za scena, no to ciarki na plecach miałem, ta idealnie dobrana, ale idealnie, dlaczego? Bo na początku my przez cały ten film myślimy, że rzeczywiście te zdarzenia będą musiały ich rozdzielić. Ten związek nie będzie miał szansy przetrwać po tylu. A tutaj na tej ostatniej scenie oni kładą się do łóżka i w paradoksie, w paradoksalnym nałożeniu tego, oni to przetrwali, oni to przezwyciężają. To ich wzmocni, tak? Nie ma tego fatum. Pomimo, że my na początku myśleliśmy właśnie, że oni będą rozdzieleni, że ta miłość ich rozdzieli, to teraz ta miłość ich połączyła. Joy Division może sobie śpiewać swoje. I to jest właśnie takie, paradoksalne, ale to jest jakby na przekór losowi. Pokazuje moc człowieka, wolę przetrwania, na przekór po prostu wszystkiemu. Wyjątkowa scena po prostu, ta kamera i słuchajcie, i teraz śmiejemy się, że kamera stoi na statywie, nic się nie dzieje, artystowskie filmy na festiwalu w Cannes. Ale to, że ta kamera tutaj stoi na statywie, to właśnie obrazuje ten wewnętrzny stan ducha głównych bohaterów, którzy nie chcą uciekać, nie muszą uciekać, są ze sobą w tym pokoju, a to statek płynie do nich i oni są pogodzeni. I ta kamera dodatkowo mówi wszystko. To wszystko, czyli ustawienie kamery, działanie bohaterów, muzyka i ruchomy obraz, czyli zbliżający się statek, bo wcześniej mówiłem o działaniu bohaterów, że oni, działanie to jest kładą się na łóżko i się do siebie czule przytulają. I tak patrzą tacy rozmarzeni. Co się teraz wydarzy? Co się teraz wydarzy? No, wrócą do cywilizacji, spełnią te swoje marzenia, o których wiele razy mówili, zjedzą te potrawy, o których marzyli, będąc w zimnie i w rozpaczy. Niesamowity jest ten koniec. Ta ostatnia scena to jest dla mnie wręcz 8 na 10. Słuchajcie, polecam ten film. Nie mam pojęcia, gdzie go znajdziecie. Żałujcie, że nie widzieliście go w kinie. Ja jakimś cudem zobaczyłem to w Cinema City na wielkim ekranie. Odbiór był 48-krotnie razy mocniejszy i większy. Tak więc nie nudziłem się. To jest coś w duchu Arctic z Madsem Mikkelsenem czy z Madsem Mikkelsenem. Wiecie, Arctic zagubiony gdzieś facet na Arktyce. To To jest też tak jak ten film z tym Robertem Redfordem, który sam na łódce przebywa przez morze, przez ocean. To jest tego typu film, walka o przetrwanie, ale to jest tutaj, ta scena wybija się. Ja wiem, że niektórzy mogą lubić takie filmy, niektórzy mogą nudzić się takimi propozycjami, bo no właśnie zwykle nastawiamy się właśnie, że będziemy musieli oglądać przez no, 2 godziny Robinsona Crusoe, jak walczy z przeciwnościami losu. Parodiował to kiedyś serial Last Man on Earth, prawda? Post-apo, czyli walka z przeciwnościami losu po końcu świata. Tutaj mamy to zrobione w taki sposób, że mnie to nie nudziło. Polecam, no tak jak mówię, nie wiem gdzie to znajdziecie, bo na razie w internecie tego nie spotkałem. Czekamy na dystrybucję internetową, ale zapiszcie sobie ten film na listę. Bo chyba rok temu był taki polski film tej Agnieszki. Nie pamiętam, ale krytykowałem o babce, która idzie na górę i spotyka tam gościa i ratuje tego gościa i go ściąga z tej góry. Chodziło mi tutaj o film Małgorzaty Szumowskiej pod tytułem Infinitive Storm z 22 roku, który został omówiony w 59 odcinku z cyklu Filmy Zimowe. Polski film też widziałem w kinie. Jest omówiony w filmach w filmach zimowych, które ukazały się w wakacje, bo tamten polski film leciał w środek wakacji. No to też jest właśnie paradoks, bo nie dało się wejść chyba wtedy w ten klimat. Tutaj zbliżająca się zima doskonale to pokryła, więc to jest ten francusko-belgijski film, który się udał. I dziękuję patronom za wsparcie, dzięki nim powstaje ta audycja. Zapraszam również na Żarłok TV, gdzie jest nowa seria związana z kuchnią azjatycką. Tyle na dzisiaj ode mnie. Idę teraz obejrzeć jakiś kolejny film. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w przyszłości. Oczywiście poszedłem oglądać kolejny odcinek z cyklu True Detective, 4. zimowy sezon. Jestem już na 3. odcinku i na pewno jak skończę to oglądać, to filmy zimowe w całości zostaną poświęcone temu sezonowi. Na razie w ogóle nie spoileruję mojej opinii.